Co by na to powiedział wilk?
Odmiennym było polowanie, przy którym dowódca Onego umiał doskonale naśladować wycie wilka. Zaczął więc wyć. Wnet odpowiedział mu w znacznym oddaleniu wilk jeden, potem odezwał się drugi, wnet trzeci i tak dalej, każdy w innej stronie. To wycie strzelca trwało dopóty, aż się wilki tak zbliżyły, że mogły poczuć ponętę. Jakoż rzeczywiście pokazał się naprzód jeden wilk, po nim drugi, trzeci, aż do siedmiu. A gdy się już wszystkie zabrały do uczty, ukryci na drzewach myśliwi na znak razem wypalili do nich.
Obrazki z życia zwierząt w 1870 roku spisał Eugeniusz Janota, a wydał Uniwersytet Jagielloński.
Myśliwi stworzyli różnego rodzaju wabiki, by przywołać zwierzęta w wiadomym celu. Czy na przykład wyciem potrafią wabić również wilki?
No tak, myśliwi używają do wabienia zwierząt, żeby je zabić, różnych instrumentów, ale nie ma specjalnych instrumentów do imitowania wycia.
Doktor habilitowany Robert Misłajek.
Generalnie to imitowanie wycia jest trudne. Nie jesteśmy w stanie nawet osiągnąć takich rejestrów, jak osiągają wilki, więc z natury rzeczy nasze wycie jest jedynie bardzo, bardzo odległym przybliżeniem tego, co jest w naturze.
A po co właściwie człowiek wyje?
Wśród tego arsenału metod badawczych, które się stosuje do inwentaryzowania wilków, no jest także wycie, ale ono jest tak naprawdę na końcu naszej listy, dlatego że to jest metoda niezmiernie trudna. Terytoria są ogromne, około 300 km kwadratowych, więc jeżeli się zawyje w jakimś tam kącie tego terytorium, no to oczywiście wilki mogą nas po prostu nie usłyszeć, albo my nie usłyszymy, bo przecież nie mamy tak dobrego odbioru naszymi małymi uszami niż one mają.
Trzeba tutaj mieć na uwadze, że wilki wybierają moment.
Doktor habilitowana Sabina Nowak.
Podejmują decyzję, czy odpowiedzieć, czy nie. I wiele razy nie odpowiadają. Co może sprawiać wrażenie, że ich nie ma. One są po prostu, tylko one decydują, jeśli mają coś ważnego do obrony w danym miejscu i uznają, że jesteśmy przeciwnikiem, którego należy odstraszyć, no to wtedy może odpowiedzą. A jeśli czują, że znacznie bardziej im się opłaca nie odpowiedzieć, odejść po cichu, to po prostu robią i my nie mamy bladego pojęcia o tym, że one były w pobliżu. Natomiast to, co jest ciekawe, to jakie informacje one sobie przekazują tym wyciem w obrębie własnej grupy rodzinnej. Bo tak naprawdę te 90-kilka% tej całej aktywności wokalizacyjnej, to jest komunikacja z grupą rodzinną. I po co tak naprawdę się komunikować? No jeśli wilki polują nie całą grupą, a często się tak zdarza, no bo te wszystkie potencjalne ofiary, które chodzą po naszych lasach, czyli sarny, jelenie i dziki, niekoniecznie muszą być zabijane przez całą grupę. Często tak jest, że tylko ci wytrawni łowcy polują, no bo cała reszta jest jakimś takim bagażem, obciążeniem. To trochę tak, jakby oczekiwać, że zakupy całą rodziną z tym najmłodszym potomstwem będą równie skuteczne jak zakupy matki i ojca z listą zakupów. No więc najczęściej wilki polują po prostu konkretną grupą łowiecką i wtedy, jeśli się upoluje coś, trzeba się skomunikować z resztą grupy, z potomstwem na przykład, które jeśli jest już dostatecznie duże, to może przyjść na to miejsce, gdzie się coś udało upolować i wtedy wilki wyją. Ta para, która upolowała coś, wyje do szczeniąt, przyjdźcie tutaj. Potrafią dobrze zlokalizować miejsce, skąd dochodzi wycie i po prostu przyjść ten punkt, w który coś zostało upolowane i jakby przyłączyć się do tej uczty. Czyli to jest zaproszenie na obiad. Często jest tak, że się po prostu dwie grupy łowieckie próbują porozumieć w różnych częściach terytorium, bo jedne trafiły na jakąś okazję, żeby podjąć polowanie i potrzebują pomocy tej drugiej grupy. I wtedy też to jest taki sygnał, przyjdźcie tutaj, pomóżcie nam w polowaniu.
Wilk morduje dla strawy, człowiek dla zabawy.
W okresie, kiedy szczenięta są małe i kiedy są pozostawiane przez grupę polującą w jakimś miejscu konkretnym, Jeśli ta para rodzicielska albo para rodzicielska i starsze rodzeństwo wracają z pełnymi żołądkami, no to trochę trudno szukać tych szczeniąt, więc wtedy para rodzicielska wyje, albo ojciec, albo matka, i szczenięta wiedzą, a wracają z obiadem, więc trzeba się gdzieś spotkać w konkretnym miejscu, szczenięta odwyją i wtedy to spotkanie jest możliwe. A czasami tak jest, że szczenięta są zaniepokojone, pojawia się gdzieś człowiek albo jakieś inne dzikie zwierzę, które stanowi zagrożenie dla nich, one się go boją. I wyją, i wtedy rodzice wiedzą, aha, coś się złego dzieje w tym miejscu, gdzie jest potomstwo, trzeba wrócić i im pomóc. Albo trzeba po prostu przyjść w końcu do nich, bo szczenięta są głodne, bo szczenięta często to są żarłoki potworne i często jakby po dłuższej nieobecności rodziców, no wyją, przyjdźcie, jesteśmy głodni, kiedy w końcu będzie ten obiad. Więc to jest wiele, wiele takich funkcji i fantastyczny taki sposób na długodystansową komunikację.
Z wilkami często kojarzy nam się obraz Wierusza Kowalskiego. Mroźna noc i wilk wijący do księżyca.
Wierusz Kowalski był mistrzem marketingu.
Historyk sztuki Michał Błaszczyński.
I świetnie wyczuwał, co lubią ci, którzy mają pieniądze. A ci, którzy mają pieniądze, to dwory książęce, to coraz bogatsi mieszczanie, no bo XIX wiek to epoka pary i żelaza. I pokazywanie nieco sielankowych krajobrazów. Kiedy popatrzymy na Wierusza Kowalskiego, to mamy sanie, fury, wozy, karety i w pewnym momencie w jego twórczości pojawia się wilk. Wilk w różnej konfiguracji. A to czai się gdzieś w oddali, by właśnie napaść na przejeżdżających. A to watacha, która gdzieś krąży po zaśnieżonych bezdrożach. A to jeden samotny wilk ciemną noc obserwuje z oddali światła małej osady, małej wsi. Myślę, że to sprawny przedsiębiorca, który wyczuwał, jaki temat jest chodliwy i w dziesiątkach czy w setkach egzemplarzy wielokrotnie powtarzał konkretny motyw.
Największą bajką, którą udało nam się zdementować w trakcie badań w terenie, to jest to, że wilki wyją do księżyca. To może być troszkę rozczarowujące, bo obrazek sam w sobie jest bardzo piękny, natomiast jest nieprawdziwy. Zimą podczas księżycowych pięknych nocy słyszymy dźwięki z dużej odległości. Zapewne wtedy trochę częściej ludzie widywali także wilki i też je częściej słyszeli. Dlatego, że no, łatwiej nam jest przemieszczać się przez las oświetlony przez księżyc. W związku z tym też częściej przebywamy i słyszymy tam zwierzęta. Natomiast wilki nie wyją wtedy chętniej. To po prostu my je wtedy częściej słyszeliśmy. Wilki celebrują za to sukces w zupełnie inny sposób. Nie wyjąc do księżyca, ale na przykład ciesząc się z tego, że coś upolowały, albo ekscytując się, że właśnie wyruszają na wyprawę łowiecką i wtedy również bardzo chętnie wyją. To jest taki rodzaj z jednej strony hymnu, zewu i zerwania się do działania, a z drugiej strony, jeżeli już ta ofiara jest skonsumowana, no to radości z tego, że jest się najedzonym i można się z tego bardzo cieszyć.
Najpotężniejszy głos posiadał stary syn Boru. On budził wilki aż do najdalszych krańców lasu. Oparty potężnie na wyprężonych przednich łapach, skomleć zaczynał z początku cicho, skargliwie. Stopniowo przechylał wspaniały łeb w tył i głos, odbijając się o sklepienie klatki piersiowej, poprzez zlaną w huczną całość gamę tonów, brał się coraz ku górze, aż uderzywszy o najwyższą nutę, w której dźwięczała krew mrożąca, żałosna jakaś groźba, spadał łukowatą falą jęku, jakby uciekając w tył i ginął w gardzieli przeciągłym rykiem. Ludzie znali dobrze te głosy. Nie dziwili się im, ani się nie obawiali. Ot, wyją wilcy i już. Teresa Sapieżyna, Wilczyca, czyli Zima Boru.
O wilkach mówili doktor habilitowana Sabina Nowak i doktor habilitowany Robert Misłajek.
Teksty czytali Zbigniew Grochal, Anna Jaworska i Sławomir Bajew oraz Piotr Świątkowski. Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak.